Moim i Państwa gościem jest Artur Osowski, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Łodzi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To dzisiaj właśnie przypada kolejna rocznica likwidacji. W zasadzie nie wiem właśnie, jak to nazwać w przypadku obozu dla dzieci przy ulicy Przemysłowej.
Przede wszystkim jest to rocznica zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi, a zarazem po 25 miesiącach kończy się historia obozu. Obozu, który stworzyli Niemcy dla polskich dzieci. Obozu, który istniał przez 25 miesięcy w getcie łódzkim i został praktycznie jego obszar wykrojony właśnie z getta łódzkiego. To dzisiejsza ulica Bracka, Emilii Plater, Górnicza i Przemysłowa.
Często mówi się o tym obozie, że jest to obóz zapomniany. Czy rzeczywiście tak jest?
Moim zdaniem historia obozu nie została zapomniana. Ona jest przypominana co kilka pokoleń. To jest naturalne, że pewne rzeczy odchodzą zdaniem starszych pokoleń w niepamięć i młode pokolenia do tego wracają. Przykładem tego jest między innymi akcja z 9 maja 1971 roku, gdy władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, władze komunistyczne osłoniły pomnik w parku wtedy imienia Promienistych, dzisiaj parku imienia Szarych Szeregów. Jest to pomnik martyrologii dzieci, nazywany przez łodzian Pękniętym Sercem. I jest to jeden z ładniejszych pomników łódzkich, a więc widać już, że starano się upamiętnić to miejsce. Natomiast nie badano dokładnie historii obozu. Dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej stara się przybliżyć te informacje na temat tego miejsca, przytoczyć relacje byłych więźniów, dokonać oceny, jak obóz wyglądał, jaką właśnie zajmował powierzchnię, jakie znajdowały się w nim budynki. No i dodatkowo też oszacować liczbę więźniów, którzy przeszli przez obóz, gdyż dane, które przytoczył Józef Witkowski w swojej monografii dotyczącej obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi, nie są to liczby do obrony. To nie jest dzisiaj 12-15 tysięcy dzieci, które przeszły przez obóz, lecz jest to dzisiaj, historycy szacują, od 2 do 3 tysięcy, a w trakcie procesu Eugenii Pol, który trwał w latach 1972-1975, już liczby te duże zostały też zmniejszone i wtedy już mówiono o około 5 tysiącach dzieci, które przeszły przez obóz. To oczywiście nie zmienia faktu, że obóz istniał, że był to obóz niemiecki i że nosił znamiona obozu koncentracyjnego, gdyż dzieci w tym obozie były przymuszane do pracy, poddawane brutalnemu rygorowi władz niemieckich, co skutkowało chorobami i śmiercią wielu dzieci, gdyż znamy też kilka przypadków bezpośredniego zabójstwa więźniów przez nadzorców.
To zdaje się, że Eugenia Pol miała taki zarzut uśmiercenia bezpośrednio, tak? Dwójki dzieci.
Tak, jeżeli chodzi o Eugenię Pol, jest to postać kluczowa dla historii obozu przy ulicy Przemysłowej, gdyż osoba ta była nadzorczynią w obozie dla części tutaj tego obozu dla dziewcząt. W grudniu 1970 roku została zatrzymana przez władze polskie i w 1972 roku, tak już wspomniałem, rozpoczął się jej proces. Ten proces o tyle jest ważny, że to właśnie dzięki dochodzeniu, które prowadziła prokuratura, tu między innymi warto przypomnieć już nieżyjącego prokuratora Zbigniewa Piechotę, czy też nieżyjącego pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, wieloletniego Antoniego Galińskiego, udało się zebrać materiały niezbędne dla historii obozu, czy to też relacje więźniów, plany obozu, zdjęcia, którymi oni dysponowali, albo zdjęcia, którymi dysponował między innymi Józef Witkowski. Były też więzień obozu, a wtedy używał nazwiska Gacek. Wiemy, że był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, wcześniej jeszcze Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu. I on jakby bezpośrednio dotarł do Eugenii Pol i dążył do tego, żeby ta osoba stanęła przed sądem. W trakcie żmudnego, kilkuletniego dochodzenia, gdzie wiele też zarzutów prokuratury było zbijanych przez obronę Eugenii Pol, ostatecznie udało się ustalić, że osoba ta była bezpośrednio odpowiedzialna za śmierć przynajmniej dwójki więźniarek, wśród nich m.in. Urszula Kaczmarek, postać często przypominana, gdyż na procesie też jako oskarżyciel posiłkowy występował jej ojciec. Ta dziewczynka została przywieziona do obozu przy ulicy Przemysłowej z Poznania i w tym też obozie mając niespełna 14 lat, została zamordowana. Tutaj Eugenia Pol była współwinna jej śmierci, ale też główną osobą, która powinna trafić na ławę oskarżenia, była Sydonia Bayer. Kolejna funkcjonariuszka obozu, funkcjonariuszka, która nadzorowała cały personel żeński, jeżeli chodzi o obóz, tu mam na myśli wachmanki. To też najlepiej wykształcony pracownik tego obozu, gdyż przed wojną skończyła gimnazjum i jej również udowodniono śmierć kilkoro dzieci. Jednak już przed sądem władz polskich stanęła bardzo szybko, bo była to jesień 1945 roku. Jednak tutaj prokuratura jakby nie dochodziła bezpośrednio jakby historii obozu, ile było w nim dzieci, jakie były przypadki śmierci, jak wyglądało życie codzienne więźniów obozu przy ulicy Przemysłowej. Właściwie liczył się fakt, że ta osoba pracowała na rzecz władz niemieckich, pracowała w obozie i na podstawie tych dowodów została skazana na karę śmierci. Wyrok wykonano już bardzo szybko, bo 9 listopada 1945 roku i kobietę tą stracono w więzieniu przy ulicy Sterlinga 16. I właściwie dopiero kolejny proces właśnie Eugenii Pol pozwolił zebrać te materiały i połączyć je z nielicznymi zdjęciami archiwalnymi, które zostały po obozie, połączyć to z relacjami więźniów, czy też zeznaniami więźniów w trakcie procesu, które dzisiaj są bardzo ważne dla historii tego miejsca. Instytut Pamięci Narodowej na wystawie między innymi dokonuje rekonstrukcji, jak wyglądał obóz przy ulicy Przemysłowej, jakie znajdowały się w nim obiekty, w których budynkach dzieci pracowały, na przykład szyjąc, czy też reperując mundury niemieckie, czy też zszywając plecaki, chlebaki, czy też ładownice do pasów głównych, jak również prostując igły tkackie. Przy takich właśnie zrekonstruowanych budynkach staramy się dołączyć też relacje więźniów z lat 60. i 70. Wprawdzie nie mamy tych relacji najmłodszych, które były jakby zbierane na gorąco, bo nikt tego nie zrobił, a szkoda, bo pamiętajmy, że 19 stycznia 1945 roku, gdy kończy się gehenna więźniów obozu przy ulicy Przemysłowej, około 200 maluchów zostaje przewiezionych do domu dziecka przy ulicy Kopernika 36.
I wtedy była okazja
zbierać, ale stan fizyczny, jak i psychiczny tych dzieci był bardzo zły. Kilkakrotnie zmieniano im wychowawców. Starano się, żeby te dzieci znów zdobyły zaufanie do osób dorosłych. No i ta praca dopiero pod koniec, można powiedzieć, 45, z początku 46 roku owocuje tym, że dzieci już nie chowają żywności, że są skłonne uwierzyć wychowawcom, rozpocząć znów naukę, a przede wszystkim cały czas szuka się dla nich bliskich, bo pamiętajmy, że dzieci, które trafiały do obozu przy ulicy Przemysłowej, to nie przestępcy. Przestępcy jedynie w świetle prawa niemieckiego. To dzieci, które Niemcy nazywali dziećmi zaniedbanymi, nie mającymi opieki. Ale nie mającymi opieki dlatego, że ich rodzice, czy też bliscy wpadli już częściej w ręce niemieckie, znajdowali się w więzieniach, obozach lub zostali zgładzani. Dodatkowo mamy też meldunki władz niemieckich na tej wystawie, gdzie wyraźnie wskazują, że rodzice są poszukiwani, bo na przykład handlują żywnością i ukrywają się, to aresztowaliśmy dziecko. Czy z kolei nastoletni chłopiec tak pobił się z dzieckiem niemieckim. I to są rzeczy, które decydowały o tym, że dziecko mogło trafić do obozu przy ulicy Przemysłowej. Dodatkowo pamiętajmy, że jest też duża grupa dzieci, które zostają wysłane do obozu z takiej przyczyny, że ich rodzice nie podpisują niemieckiego obywatelstwa, czyli folklisty. Tu mamy między innymi przykład dzieci z Wisły. Mamy też dużą grupę dzieci z Mosiny, to miejscowość pod Poznaniem. To jest około 70 dzieci, które trafiają do obozu. Ostatecznie w tym obozie zostanie ponad 50 z nich, gdyż te najmniejsze, kilkumiesięczne, kilkuletnie dzieci zostaną poddane germanizacji i z obozu po badaniach w obozie rasowym przy ulicy Sporne 73, dzisiaj ulica Pankiewicza 5, to jest klasztor Bernardynów vis-a-vis dzisiejszego szpitala dla dzieci. Z tego właśnie obozu dzieci były przywożone do dwóch ośrodków germanizacyjnych, przynajmniej o nich wiemy. To był ośrodek w Ludwikowie i Puszczykowie, zaś starsze dzieci z czasem trafiały do ośrodka germanizacyjnego w Kaliszu, a później rozpoczynała się ich droga do rodzin niemieckich. Tyle można powiedzieć tak w skrócie, jeżeli chodzi o historię tego miejsca. Dlaczego o tym przypominamy? Gdyż ta historia wraca co pokolenie, tak? Tak jak dzisiaj nie mówimy dużo o powstaniu styczniowym czy o wojnach 30-letnich, bo jest, są już to czasy teraz bardziej odległe, tak samo jest niestety z historią II wojny światowej. I dzisiaj po prostu trzeba co jakiś czas te informacje przypominać, odpowiednio je też przetwarzać, żeby one były też wiarygodne, tak? Czyli porównać to z dzisiejszą oceną historyków. No i też przede wszystkim, żeby były też ciekawe dla dzisiejszego odbiorcy. Stąd też Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął też kampanię w internecie, gdzie między innymi pokazywaliśmy też film fabularny dotyczący historii tego obozu Poznaj mój strach, gdzie w tym filmie staraliśmy się pokazać nie tylko tragedię dzieci, ale też przede wszystkim pokazać, że w tym obozie nie tylko za terror byli odpowiedzialni Niemcy, za terror byli też niestety odpowiedzialni współwięźniowie, a szczególnie też pracownicy, majstrowie polskiego pochodzenia, którzy do tego obozu też trafiali jako siła nadzorująca, tak? Mhm. I oni również niestety pastwili się nad dziećmi, ale jednak większość winy spoczywa na władzach niemieckich. To one taki obóz stworzyły, wzorując się na podobnym obozie dla dzieci i młodzieży w Moringen, to jest Dolna Saksonia, który powstał już w roku 1941. Na podstawie doświadczeń, które już w tym obozie zebrali, a w trakcie wojny do tego obozu nie tylko trafiały dzieci z Niemiec, ale również dzieci z okupowanej Polski, a wcześniej jeszcze z Czechosłowacji. I teraz podobne doświadczenia Niemcy przenoszą na grunt tutaj Polski i właśnie wybierają Łódź jako miejsce, w którym będzie stworzony wyłącznie obóz dla dzieci. To jest, można powiedzieć, fenomen, tak? Ponieważ dlaczego wydaje się nam, że ta historia jest zapomniana? Ponieważ z podobnych ośrodków pracy, też obozów koncentracyjnych, mamy bardzo dużą literaturę poobozową, którą stworzyły osoby dorosłe. To byli często młodzi więźniowie lub osoby starsze, które już ileś lat po wojnie lub kilkanaście lat po wojnie rozpoczynają jakby pracę i starają się dla przyszłych pokoleń zostawić wspomnienia. To jest bardzo szeroki materiał i doskonały dla badaczy, natomiast z tego obozu przy ulicy Przemysłowej takich materiałów nie mamy. Dopiero proces wspomniany przeze mnie, proces Eugenipol z lat 72-1975 pozwala ten materiał pozyskać. Jednak pamiętajmy, że osoby, które opisują swoje wrażenia z tego obozu, starały się przede wszystkim odpowiadać na pytania prokuratury, która starała się postawić stan oskarżenia Eugenie Pol, a więc często te informacje, mamy wrażenie, się urywają. Jak ktoś już odpowie na pytanie, nie kontynuuje, nie wspomina bliskich mu więźniów, nie wspomina też sytuacji innych niż wymagał tego oskarżyciel. I dlatego te informacje mamy niepełne. Po drugie, te informacje zbiera się od osób 30-paro-40-letnich. Wtedy, kiedy były w obozie, te osoby miały po 8, 10, niekiedy 14 lat, bo w obozie przytrzymywano dzieci tylko do 16 roku życia. Następnie wysyłano ich do obozów koncentracyjnych dla dorosłych, na przykład dziewczęta do Ravensbrück, a chłopców, ale też i dziewczęta do Auschwitz. Więc w tym momencie, dlatego tak różny jest to materiał i tak trudny też w ocenie.
Chciałam zapytać o taki wątek, bo wspominał pan, że część dzieci z obozu trafiła do sierocińca, ale też były dzieci, które trafiły do poprawczaka.
Tak, to jest grupa kilkunastu chłopców, która została oddzielona już w trakcie organizacji tego miejsca, gdzie po wojnie dzieci mogły czekać na swoich rodziców lub kiedy miały zapaść decyzję co ich do dalszego losu. I niestety kilkanaście osób skierowano do takiej właśnie ośrodku o zaostrzonym rygorze, gdzie właściwie natrafiły znów do obozów, gdyż uznano, że nie rokują żadnej możliwości poprawy, tak? I widać wyraźnie, jaką też krzywdę tym osobom wyrządzono. Też pamiętajmy, nikt nie pracował z tymi dziećmi, nikt nie starał się zabliźnić tych ran psychicznych, które wciąż te dzieci nosiły. I to też widać na procesie Eugenii Pol, gdy na przykład prokuratura ma świadków, którzy mogą zeznawać, a niestety są w więzieniu, tak? I, bo weszli w konflikt z prawem i już na przykład dla prokuratury, czy też dla obrony, już nie są osobą wiarygodną. Tak? Mhm. I to też są kolejne jakby problemy, które staramy się jakoś naświetlić, tak? Na ten temat już pisaliśmy. Dzisiaj po prostu staramy się zwizualizować te informacje w skrócie, tak? Na wystawie plenerowej, która ma 24 plansze zdjęcia archiwalne są zdjęciami czarno-białymi, zaś zdjęcia zrekonstruowane obiektów i miejsc obozowych są zdjęciami kolorowymi.
Ta wystawa może być w zasadzie takim pretekstem do zgłębiania wiedzy na temat tego obozu, tak?
Jak najbardziej. To przede wszystkim ma uporządkować wiedzę odbiorcy na temat obozu przy ulicy Przemysłowej, pokazać najważniejsze zagadnienia związane z historią tego miejsca, przybliżyć relacje dzieci, które, tak jak już wspomniałem, są dobrane w ten sposób, że wiążą się bezpośrednio z danym obiektem, który prezentujemy, żeby w ten sposób oddać hołd tym osobom, no i przypomnieć ich tragedie, tak, i doświadczenia, które te dzieci miały z tym miejscem.
Czy może tak być, że no mówi się o tym obozie, że on jest zapomniany, no może właśnie dlatego, że nic nie zostało po tym obozie, bo inne obozy są w nich obecnie jakieś muzea, miejsca pamięci i tak dalej. Tutaj nic takiego nie ma.
Tak, no jest to przede wszystkim trudno upamiętnić miejsca, po którym zostało niewiele obiektów.
Dzisiaj tak naprawdę
są to tylko 3 budynki, które są, można powiedzieć tak kolokwialnie, wciśnięte w bloki, które powstały. Osiedle to powstało z końcem lat 50. ubiegłego wieku, tak? Są to 4-piętrowe budynki, zaś tych obiektów nie ma dużo. Na szczęście od wielu lat, jeszcze od lat 60., tradycje związane z historią obozu przekazuje Szkoła Podstawowa nr 81 imienia Bohaterskich Dzieci Łodzi. I w tej szkole jest też Izba Pamięci poświęcona obozowi. Nauczyciele tej szkoły, jak i też dyrekcja, bardzo przez wiele lat dbają o to, żeby dzieci poznawały tą historię.
I spotykały się z tymi świadkami.
Tak. I to jest też bardzo ważne. Tym miejscem, który zawsze jakby przypomina dzieciom obóz, jest nie tylko pomnik, ale te wydarzenia 1 czerwca. Dzisiaj oczywiście zmienia się też podejście do obchodzenia kolejnych rocznic związanych z historią obozu, ale przede wszystkim dzieci muszą poznać miejsce. Tutaj też trwają między innymi zajęcia też w izbie. Jest szereg projektów, które tutaj są realizowane. A to jest też ważne, żeby też dzieci zrozumiały, przeszłość ma znaczenie, tak? Że doświadczenia ich rówieśników były bardzo inne od doświadczeń, które one dzisiaj mają. Żeby doceniły, że dzisiaj mamy pokój, że jest możliwość nauki, że mamy pełne rodziny i jest jedzenie.
Bardzo mnie to wzruszyło, jak właśnie kiedyś pani dyrektor mi opowiadała, że dzieci zamiast kwiatów tam pod pomnik pękniętego serca zaniosły po prostu maskotki. No właśnie taki był pomysł, nawet chyba wyszedł od dzieci, że właśnie dzieci dzieciom, tak, coś czego tamte dzieci nie miały. Czyli no widać, że dzieci po dziecięcemu jednak rozumieją to co się wydarzyło i w jakim miejscu jest ich szkoła.
Tak, one przede wszystkim dzieci też oswajają się z tą historią i starają się tą trudną wydarzenia związane z obozem przenieść też na swoje możliwości intelektualne. I to na przykład widać, że nawet do pomnika, który jest jednym, jak już wspomniałem, ładniejszych pomników w naszym mieście, starają się tą postać tego wychudłego dziecka nazwać chudym, tak? Mhm. Nawet był zrobiony szalik na drutach, który starano się założyć właśnie tej rzeźbie, żeby jakoś przybliżyć postać tego dziecka. I co jest też ważne, przede wszystkim starać się jakby przybliżyć go dzisiejszym jakby dzieciom i właściwie troszeczkę staje się kolegą tych dzieci. Ale poprzez to takie, bym powiedział, koleżeństwo, na które starają się zwrócić uwagę dorośli, nauczyciele, dzięki temu jest możliwość lepszego poznania historii obozu i przede wszystkim nie musimy wszystkiego przerabiać poprzez emocje, tak? Poprzez traumę, żeby dzieci też zrozumiały, no, że wojna to nie tylko zmagania mas żołnierzy na frontach, to też śmierć osób cywilnych, a często dzieci.
chciałam zapytać o w zasadzie niezrozumiałe dla mnie to spotkanie po wojnie z Eugenią Pol. Dlaczego tak się stało, że właśnie ona w ogóle przyszła na to spotkanie i że to było takie spotkanie wręcz w warunkach prawie koleżeńskich, a to było spotkanie również z więźniami, tak?
Tak, jest to trudny temat, który też wymaga kolejnego zbadania przez historyków, ale pamiętajmy, że Eugenia Pol, czy też Genovefa Pol, bo takim też nazwiskiem posługiwała się do 1945 roku, nie ukrywała się po wojnie, pozostała w Łodzi, była aktywna zawodowo, jak i też sportowo i działała też w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, tutaj Okręgu Łódź. I właśnie te spotkania między innymi odbywały się też w dawnym Muzeum Ruchu Rewolucyjnego przy ulicy Gdańskiej 13, dzisiaj jest to Muzeum Tradycji Niepodległościowych, gdzie właśnie więźniarki spotykały się z Eugenią Pol. I tutaj często się zastanawiałem, co mogło być przyczyną. Tak? Moim zdaniem to wyraźnie pokazuje, że Eugenia Pol miała olbrzymi wpływ na te więźniarki, szczególnie na te osoby, które nie zaznały od niej bezpośrednich cierpień, tak? Albo też Eugenia Pol kierowała jej do lżejszych prac, wiedząc, że na przykład będzie miała korzyści z tych więźniarek, dlaczego przykładem są na przykład zeznania na procesie już Eugenii Pol, gdzie na przykład wyraźnie więźniarki mówią, że wybierała nas na przykład do pracy lżejszej, budynku, gdzie było cieplej, bo na przykład szydełkowałyśmy, wykonywałyśmy szaliki, rękawice na drutach, czapki, czy też wykonywałyśmy z papieru kwiaty, to wszystko też było przekładane na korzyści materialne, które Eugenia Pol na pewno z tego miała. I później, po latach, wydaje mi się, że część dziewczyn była wdzięcznych za takie, a nie inne potraktowanie i może inaczej troszeczkę patrzyły już na Eugenię Pol. To troszeczkę przypomina taki syndrom też sztokholmski.
No właśnie.
Zachowania właśnie zakładników i terrorystów. Gdy później antyterroryści próbują odbić zakładników, dochodzi nieraz do sytuacji, gdzie niektórzy z zakładników bronią terrorystów, mówiąc, że ten nie był zły, że nie wolno do niego strzelać. I podobnie było, myślę, z Eugenią Pol. Pamiętajmy, że tutaj w grę wchodziły naprawdę małe osoby, młode, które wyrwane z tego domu rodzinnego, musiały się na kimś oprzeć. Nie było tej solidarności między dziećmi, starały się budować tą swoją pozycję w oparciu właśnie o funkcyjnych tego obozu. Tak? I to doskonale wykorzystywała Eugenia Pol. Dodatkowo to była bardzo młoda osoba, gdyż był to rocznik 1923, urodziła się w Ozorkowie. Folgliste ojciec, brat i ona przyjęli w roku 1941.
Właśnie to jest to, co mówił pan wcześniej, że to nie były osoby z Niemiec.
Tak. Poza Karlem Erlichem, komendantem obozu nadzorującego też między innymi policję kryminalną niemiecką w Łodzi, kilkoma funkcjonariuszami w tym obozie, to większość to jest kadra budowana w oparciu o Volksdeutschów, czyli można powiedzieć przedwojennych obywateli II Rzeczypospolitej, a w okresie wojny obywateli III Rzeszy, którzy w ten sposób pracują, żeby zasłużyć na to, żeby być obywatelem pełnoprawnym państwa niemieckiego. Eugenia Pol jako młoda osoba rozpoczyna pracę w obozie. Tak? To jest jej pierwsza praca. Jest osobą, na którą te dziewczyny mogą zwrócić uwagę, tak? Tym bardziej, że to od niej zależy, czy dziecko będzie poddane karom, czy otrzyma jedzenie, czy praca będzie łatwa, czy ciężka. A więc w tym momencie jakieś więzi budują się między więźniarkami a Eugenią Pol. I później na podstawie tego Eugenia Pol ma olbrzymi wpływ na ich początkowe zeznania, które są zbierane jeszcze w ramach właśnie w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, to ona później wskazuje, kto był w obozie, a kto nie był. Tu jeszcze mamy wątek między innymi też i kwestii finansowych, gdyż niektóre więźniarki otrzymują od niej pieniądze. Jest to właściwie, można powiedzieć, wymuszenie za milczenie. Tak? I ta sytuacja trwa tak do grudnia 70 roku. To pokazuje, jak trudno jest nieraz osobom wrócić do normalności. To też mamy takie zeznanie jednego z więźniów, który był świadkiem śmierci swojego starszego brata, który wracał z pracy w stajni i przemycał ziemniaki, które schował w nogawki spodni. I i w trakcie przechodzenia obok niemieckiego funkcjonariusza ta nogawka się mu rozwiązała i te ziemniaki wypadły na ziemię. Niemiec zaczął go bić, wezwał na pomoc też innego funkcyjnego więźnia, starszego, i razem z więźniem okładali go przy użyciu pałki i kija. Chłopiec nie przeżył, natomiast ten młodszy brat był świadkiem jego śmierci i zemdlał. I po kilku dniach dowiedział się, że jego brat nie przeżył, a z relacji składał już po wojnie i wspominam, że w latach 50. w restauracji spotkał więźnia, który przyczynił się do śmierci jego brata. I tu się relacja urywa. Nie wiemy, czy starał się zemścić na tym człowieku, czy dochodził jakiejś prawdy przed prokuraturą. Nic na ten temat, bo po prostu to już nie interesowało jakby prokuratury w latach 70., która no właściwie, można powiedzieć, za cel sobie stawiała wyłącznie skazanie Eugenie Pol. Dalsze relacje jak tych więźniów nie były zbierane, nie pytano o to, co też dzisiaj no, widzimy wyraźnie, że pewne wątki nam się bardzo brutalnie urywają.
Urywają. No właśnie też mam takie wrażenie, pamiętam, co mówiła mi Eugenia Kowalczuk, która była w obozie i ona wspominała, że ona właśnie zaraz po opuszczeniu obozu trafiła do więzienia za jakąś kradzież. I też mówiła, że gdy wtedy się tłumaczyła, to nikt nie chciał jej uwierzyć, że była w takim obozie, że zaraz po wojnie jakby nie wiedziano, czy to możliwe, że taki obóz był.
Ja myślę, że nie przywiązywano do tego tak istotnej wagi, że to nie była ważna informacja dla władz, ponieważ na terenie Polski Niemcy stworzyli prawie 3000 różnego rodzaju ośrodków obozowych. Dzisiaj nam się to wydaje takie istotne, tak? No pamiętajmy, że ten obóz no, troszeczkę żył w cieniu tragedii Radogoszcza, tak? To była rzecz, kolejną rocznicę tragicznej śmierci więźniów tego więzienia o zaostrzonym rygorze, gdzie no, jest to zbrodnia jakby namacalna, tak? Niemiecka zbrodnia z końca okupacji, która no, wyraźnie jakby położyła się cieniem też na inne miejsca, tak? Dzisiaj też mało kto pamięta, że w dzisiejszym Liceum Ogólnokształcącym nr 12 w Łodzi przy Alei Arnsztata mieściło się gestapo, tak? Że tam też po wojnie mieścił się Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi. To pokazuje, że przypominanie też historii gestapo nie było wygodne, że zaraz też zostanie przypomniana inna historia tego obiektu z lat późniejszych. I tak samo dotyczy też więzienia przy ulicy Sterlinga, gdzie przecież stracono szereg osób walczących o niepodległość podczas okupacji niemieckiej, ale później odbywają się wyroki wielu osób, które walczą o niepodległość już w ramach tutaj trwania reżimu komunistycznego, tak? A więc to są takie jakby niewygodne dla władz ówczesnych no, miejsca, które ciężko jest przypominać, tak? I właściwie ta historia tego obozu no, rozchodzi się wraz z znikaniem ogrodzenia, znikaniem baraków, bo te wszystkie rzeczy drewniane idą na opał. No, zima 1945 roku jest bardzo sroga i właściwie można powiedzieć, wszystkie zimy są skrajne tej wojny. Tak? Jakby się natura jeszcze też przysięgła przeciwko ludziom, to wyraźnie widać. I te dzieci, część z nich trafia w ręce opieki, która jest nad nimi jakby rozciągnięta, trafia żywność, dzieci są opatrywane, trafiają leki, tak? Ale wiemy, że bardzo dużo dzieci wyszło z tego obozu.
Bo tak właściwie po prostu obóz został otwarty.
Tak, został otwarty. 18 stycznia 1945 roku dzieci już nikt nie pilnuje. I część starszych dzieci z tego obozu wychodzi. Ile z nich zamarznie na poboczach dróg, tego nie wiemy.
Były też samobójstwa, tak?
Ja wprawdzie nie znam bezpośrednio tutaj żadnych relacji dotyczących samobójstw, ale mogę sobie wyobrazić, że takie sytuacje miały miejsce, gdyż to dotyczyło też ludzi dorosłych, którzy przeżyli tragedię obozów koncentracyjnych, tak? I często targnęli się na własne życie, gdyż no, nie potrafili jakby tego życia sobie na nowo skleić. To jest no, tragedia, którą nie potrafili poradzić sobie dorośli, a co dopiero dzieci, które przeszły przez taki świat, który zgotowali im dorośli.
Panie Arturze, to już ostatnie pytanie, bo tak sobie właśnie uświadomiłam, dopiero słuchając, właśnie przeglądając jakieś materiały pana, wypowiedzi, też spotkania w internecie, dzieci, które trafiały, bo były takie dzieci, które trafiały potem do obozów koncentracyjnych, potem z ich relacji wynikało, że tam w tych obozach koncentracyjnych było im lepiej z tego powodu, że tam byli dorośli i często te dzieci mogły liczyć na na jakieś wsparcie, jakieś pojedyncze gesty, które okazuje się były bardzo istotne. I to dopiero pokazuje, jak strasznie było tym dzieciom tutaj samym po prostu
zgadza się, mimo,
odnaleźć się.
Mimo, że warunki Ravensbrück, gdzie na przykład dokonywano eksperymentów na więźniarkach, tak, czy też na przykład warunki w Auschwitz są nieporównywalnie gorsze, gdzie często te małe dzieci groziły im kolejne selekcje i które kończyły się często śmiercią w komorach gazowych, tak? To jednak dzieci z przemysłowej wskazują nieprzypadkowo miejsca w tych obozach, właśnie Ravensbrück czy w Auschwitz, gdzie mówią, że było im lepiej, ponieważ trafiały do baraków, gdzie były też osoby dorosłe. Dzieci dorośli, raz, że organizowali im jakiś, może nie tyle dzień pracy, ale starali się przekazać jakieś wartości, tak? Czyli dzielono się chociażby z jedzeniem z tymi młodszymi, ochraniano ich przed razami, chociażby kapo, co też było bardzo istotne. Tego w obozie przemysłowej nie ma. To właśnie często wygląda, wynika to z meldunków niemieckich, gdzie na przykład Teodor Busche, jeden z funkcjonariuszy tego obozu, wspomina, czy też August Rawski wspominają, że Edward August, przepraszam, wspominają, że my nie ingerowaliśmy, jak dzieci sobie układają tam na przykład życie w baraku, tak? Gdzie wiemy, że silniejsi zabierali żywność, że bili młodszych. To właściwie można powiedzieć, dopóki ta praca była wykonywana, my nie staraliśmy się na to zwracać uwagi. I to wyraźnie pokazuje, no, w jakim piekle te dzieci się znalazły i jakie warunki im stworzono. I to było przygnębiające. A zarazem mamy też i relacje chociażby więźniów, którzy wspominają, że mimo tego okrutnego świata, tak, w tej całej, powiedziałbym, nadzorującej obóz władz niemieckich, które starały się wszędzie przenikać, tak, była jednak też i pomoc niektórych dorosłych, czego przykładem jest chociażby jeden krawiec z getta łódzkiego, który, gdyż tutaj też majstrowie żydowscy byli zmuszeni do pracy w tym obozie, tak, gdy została zniszczona część od maszyny przez młodego więźnia, nie tylko go nie uderzył, ale powiedział, że tą część przyniósł z getta, wymienił i dzięki temu chłopiec uniknął kary. Tak? To są takie przypadki, które staramy się też pokazać, bo nieraz te małe gesty składały się na możliwość przeżycia przez więźnia tego obozu.
Mogły uratować życie.
Mhm. O tym dzisiaj powinniśmy pamiętać.
Panie Arturze, czyli co, zapraszamy do oglądania wystawy. Za kilka dni ma się poprawić pogoda, więc pewnie będą przyjemniejsze warunki, tak?
Serdecznie zapraszam. Wystawa jest wystawą plenerową, a więc też staramy się spełniać tutaj normy reżimu sanitarnego. Stoi właśnie przy ulicy Brackiej, w parku imienia Szarych Szeregów, vis-a-vis pomnika, niestety zasłoniętego, ale pomnika Martyrologii Dzieci Polskich i będzie prezentowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi do 16 lutego 2021 roku.
Bardzo dziękuję za rozmowę i za zaproszenie. Moim gościem był Artur Osowski, łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
Dziękuję bardzo, dobranoc.